Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Redakcja Wschodnia, Radia Wnet. No i dzisiaj wizyta. Wiemy, że już Wołodymyr Zełenski jest w Polsce. Paweł Bobołowicz przyniósł do naszego studio biografię prezydenta Ukrainy. Powiedz, dlaczego ona jest ważna, dlaczego ma znaczenie?
Zastanawiam się, na ile to jest reklamowanie produktu komercyjnego, ale mam nadzieję, że to nie będzie tak potraktowane, zwłaszcza, że o tej książce mówiliśmy już wczoraj w raporcie z Kijowa. Na naszym rynku w ciągu ostatniego roku pojawiło się mnóstwo biografii czy pozycji książkowych wykorzystujących nazwisko Wołodymyra Zełenskiego w tytule jako zachętę do tego, żeby kupić i coś dowiedzieć się o Ukrainie, i niestety z przykrością trzeba powiedzieć, że większość z nich po prostu nie nadaje się do czytania i nie wnosi żadnych jakichś elementów poznawczych. Czasami to w ogóle niektóre wydania sprawiają wrażenie przypadkowo zebranych artykułów z internetu różnych autorów i zgromadzonych w jednej książce. No, zapewne nazwisko Zełenskiego w ciągu roku spowodowało, że po prostu mamy taką chęć i potrzebę zobaczenia, a może nabycia nawet właśnie książki, jeżeli widzimy, że to nazwisko pojawia się na okładce. Ale wśród tych wydawnictw jest rzeczywiście bardzo dobra pozycja Sergieja Rudenki, ukraińskiego dziennikarza Espresso TV, to też tej telewizji, którą poznaliśmy w czasie Majdanu, dziennikarz prowadzący. I to jest biografia bardzo dobra, bo to jest biografia. To nie jest zbiór jakichś tam pochlebstw i opowieści o tym, jak mężnym i odważnym, wspaniałym człowiekiem jest Zełenski, który kieruje wojną, tylko to jest prawdziwa opowieść na podstawie jego biografii, która też wiele wyjaśnia w zrozumieniu postaci Zełenskiego, bo pamiętajmy, że przecież Zełenski, wszyscy pewnie o tym pamiętamy, w polityce, do polityki przyszedł z kabaretu, ze świata absolutnie
telewizji, mediów
absolutnie innego, chociaż w pewnym sensie mającego dużo wspólnego z polityką, bo on od momentu, kiedy związał się z działalnością medialną na Ukrainie, to też funkcjonował w świecie politycznym, ocierał się, i nie chodzi mi tylko o to, że występował na koncertach dla Janukowycza, ale znał polityków, znał oligarchów, przez długi czas wprost korzystał ze wsparcia i Ihora Kołomońskiego, potężnego ukraińskiego oligarchy.
No właśnie, bo jadąc do redakcji miałam się zapytać, jak dzisiaj ta relacja wygląda z Kołomońskim Zełenskiego.
Magdo, wszyscy podkreślają, że tę prezydenturę Zełenskiego można podzielić na dwa okresy. Na to, co było do 24 lutego i to, co było po 24 lutego. Do 24 lutego wiemy więcej i o tym, co, jak wyglądało funkcjonowanie Zełenskiego, jego otoczenia, o wpływach też oligarchów. Po 24 lutego te wszystkie rzeczy są jakby zepchnięte trochę na plan dalszy. I wiele faktów też nam przez to nawet nie chcemy o niektórych pamiętać, a niektóre nam umykają. No do 24 lutego na pewno oligarchowie mieli olbrzymie wpływy w otoczeniu Zełenskiego. Już nie pamiętamy, że praktycznie w przededniu wojny, bodajże w grudniu 2021 roku, Zełenski wytoczył wojnę wobec Rinata Achmetowa, potężnego ukraińskiego oligarchy, o którego przyjaźni, wpływy, wszyscy zabiegali. Być może ta wojna to też był taki zabieg o wpływy Achmetowa, tylko Achmetow może nie chciał ich podzielić się nimi, więc Zełenski po prostu krzyknął, no może państwo pamiętacie, ale oskarżył Achmetowa wprost o przygotowywanie zamachu stanu. No, bardzo poważne oskarżenie. W tym czasie już w jego najbliższym otoczeniu, w otoczeniu prezydenta Zełenskiego, nie było wprost widać Ihora Kołomońskiego. Zresztą były podjęte działania, odebranie obywatelstwa, próby kontroli majątku Kołomońskiego na Ukrainie, które by sugerowały, że ta przyjaźń została stracona. Ale też mało kto pamięta, że praktycznie na samym początku rosyjskiej inwazji Zełenski spotkał się z ukraińskimi oligarchami. Już mu nie przeszkadzało, że w tym otoczeniu jest i ludzie Kołomońskiego, i Rinat Achmetow, i zwrócił się do nich z prośbą o ratowanie finansów państwa. I ten wielki holding firm Achmetowa, niektóre bardzo ciężko bezpośredni sposób powiązać, chociaż wszyscy wiedzą, że do niego należą, przekazały potężne miliardy hrywien na wysiłek obronny w Ukrainie.
I tak samo zrobił Kołomoński, prawda?
Niektóre firmy Kołomońskiego na pewno też w tym uczestniczą. Wczoraj Forbes opublikował listę najbogatszych osób. Tam jest bardzo ciekawe zestawienie, bo jeśli dobrze pamiętam, mogę tutaj przekręcić, ale co najmniej 7 Ukraińców znalazło się na tej liście najbogatszych ludzi
wśród nich
na świecie. No jest oczywiście Pińczuk, to jest taki oligarcha, którym też często się zapomina z polskiej perspektywy, bo to jest zięć byłego prezydenta Kuczmy, który odegrał bardzo ważną rolę w początkowym okresie kształtowania polityki zagranicznej, szczególnie wobec Rosji Zełenskiego. To był człowiek, który chciał współpracować z Rosją od 2019 roku. On reprezentował Ukrainę w tych mińskich negocjacjach i to oczywiście było życzenie Zełenskiego, a z nim jest związany Pińczuk. Na tej liście jest też Achmetow, na tej liście jest Firtasz i co ciekawe, jak dobrze przejrzałem, to wszyscy oligarchowie ukraińscy w ciągu ostatniego roku, ich majątek zwiększył się. To może wydawać się absurdalne. Wojna, sytuacja dramatyczna, tereny, na których na przykład Achmetow ma dużą część przecież swoich zasobów, objęte wprost wojną, a majątek ukraińskich oligarchów się zwiększa.
No więc wojna jakoś im jednak służy.
Śmiem wątpić, że te wątki powiązań politycznych z oligarchami, one gdzieś tam, one nie istnieją dzisiaj. Po prostu ich nie widzimy. My nie chcemy w czasie wojny rozmawiać o sprawach ciężkich, przykrych i to ze zrozumiałych powodów. Bo gdy się koncentrujemy na skomplikowanych tematach Ukrainy, to unika nam główny inspirator tej wojny i główny winny tej wojny Rosji, bo o wiele mniej rozmawiamy o tym, co dzieje się w Rosji. Ale rzeczywiście w tym takim cukierkowym obrazku jest wiele rys, które pewnie się rozszerzą wtedy, jak już Ukraina wygra i okaże się na przykład, kto robił interesy w czasie wojny.
Kto robił interesy, to jest jedno, ale także kto będzie oczywiście w dużym cudzysłowie robił interesy, mówię o odbudowie Ukrainy. Kiedyś pojawił się jakiś plan wypływający z Brukseli, z Komisji Europejskiej. Czy dzisiaj my mamy jakieś deklaracje, mamy jakieś słowa związane z tym, jak ta odbudowa ma wyglądać?
Tak, faktycznie. No te działania od samego początku właściwie zaczęto mówić o konieczności odbudowy. Ten plan, o którym wspomniałaś, to ta konferencja w Lugano w ubiegłym roku, w połowie ubiegłego roku, bodajże w czerwcu. Wtedy kraje jakby w pewnym sensie podzieliły się, czy Ukraina zasugerowała, kto, jakie obszary Ukrainy mógłby odbudowywać. Nam bodajże z Włochami przypadł w udziale Donbas do odbudowy. Od tamtej pory minęło wiele czasu, różne kraje jeżdżą, różni przedstawiciele jeżdżą na Ukrainę. Myślę, że z tego planu już niewiele konkretnego zostało. Zobaczymy, co dzisiaj będzie powiedziane. Na pewno bardzo istotnym elementem, i zresztą to zapowiedział minister Przydacz wczoraj na briefingu, właśnie dzisiaj mają być rozmowy o charakterze gospodarczym. Miejmy nadzieję, że to będą konkretne rozmowy. No długa wizyta prezydenta Zełenskiego, więc można się spodziewać, że rzeczywiście tak to będzie i że Polska będzie miała swoje miejsce. Tutaj zakładamy to przecież pozytywne zakończenie wojny i to dobrze, że my je zakładamy, że jesteśmy wśród tej grupy państw, która wierzy w ukraińskie zwycięstwo i że chcemy wejść jako ci, którzy włączą się do odbudowy. Polskie firmy mogą się zgłaszać do bycia wśród tych, którzy będą Ukrainę odbudowywać, ale oczywiście mamy też obawy i mamy podstawy do tych obaw, bo wielokrotnie w naszej historii było tak, że nasze serce i nasze zaangażowanie w jakimś momencie przestaje być widoczne i okazuje się, że o wiele większe znaczenie mają czyjeś zakulisowe wpływy, a czasami być może w różny sposób przekazywane środki finansowe. No, pamiętajmy o roli Niemiec od samego początku.
No właśnie, wywołałeś Niemcy. Ja miałam też ciebie o to zapytać. Rozmawialiśmy zresztą o tym przed anteną. Niemiecki koncert zbrojeniowy Rheinmetall buduje w Rumunii centrum serwisowe właśnie dla zachodniego sprzętu wojskowego. Jak ty to odbierasz?
To w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa, bo dostarczenie czołgów Leopard na Ukrainę spowodowało takie wrażenie, że jeżeli niemiecki czołg, to stoją za tym Niemcy. I też w przestrzeni informacyjnej Ukrainy, jakbyśmy popatrzyli, to jakoś zniknęło to, że to Polska była tak naprawdę inicjatorem dostarczenia niemieckich czołgów, że Niemcy robiły wszystko, żeby tych czołgów,
wysłać,
które są
tak.
niemieckiej produkcji, nie wysłać, a są niemieckiej produkcji, ale są w różnych krajach, żeby nie wysyłać amunicji, żeby nie wysyłać innego sprzętu, który jest niemieckiej produkcji, a jest w rękach innych krajów. Przecież blokowała takie możliwości przekazania takiego sprzętu przez państwa bałtyckie bardzo długi czas, a teraz nagle okazuje się, to niemieckie czołgi. W związku z tym Niemcy już tutaj będą budowali zakłady remontowe w Rumunii. No dobrze, niech budują. To ja bym się tylko obawiał po prostu, na ile to jest rzetelne i na ile się za chwilę okaże, że coś Niemcom z tymi zakładami nie wychodzi i do końca nie mogą remontować tych czołgów. Ale pamiętajmy, jeszcze raz chciałbym to podkreślić. To, że czołgi produkcji niemieckiej są na Ukrainie, to nie oznacza, że to są niemieckie czołgi. To są czołgi przekazane przez różne kraje, a przede wszystkim przez Polskę, chociaż nie dała ich najwięcej, ale była inicjatorem tej koalicji czołgowej i to my zainicjowaliśmy ten proces. W czasie, zresztą zapowiedział to prezydent Duda w czasie swojej wizyty w Lwowie, doskonale pamiętam ten moment, razem z Wojtkiem Jankowskim obserwowaliśmy tę chwilę, gdy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powiedział o tym i pamiętamy doskonale, jak wydawało się to wtedy absurdalne, a przecież to był początek tego roku i wydawało się, że to jest niemożliwe, że do tego dojdzie, a jednak to stało się faktem i dzisiaj już właśnie Niemcy próbują to zdyskontować. Dlatego obawiałbym się, że w takich momentach za chwilę okaże się, że Zachód, niektóre państwa zachodnie, szczególnie Niemcy, jedną ręką coś dają, ale drugą ręką chcą trzy razy więcej zarobić na tym. A to jest sytuacja, w której na razie musimy pamiętać o tym, że ceną największą, którą płacą Ukraińcy, są nie pieniądze, tylko życie ukraińskich żołnierzy. To jest podstawowa rzecz, więc to nie jest dzisiaj czas na to, żeby rozliczać w ten sposób sprzęt wojskowy, który jest przekazany, ale jednocześnie musimy pamiętać, że żeby Ukraina normalnie funkcjonowała, wymaga i była krajem bezpiecznym, to wymaga też normalnej gospodarczej odbudowy i my powinniśmy, Polska powinna w tym brać udział.
Powinna oczywiście brać udział i to w dosyć dużym stopniu, patrząc na nasze zaangażowanie i to, co do tej pory zrobiliśmy dla Ukrainy, ale inne pytanie, czy nie uważasz, że ta wizyta jest dosyć późno? Ta oficjalna wizyta Wołodymyra Zełenskiego jednak w Polsce, że minął ponad rok od wybuchu tej pełnej inwazji, dopiero te kroki są skierowane do nas.
No, na pewno tak. Musimy to znowu popatrzeć na pewne fakty. Mieliśmy na początku taką sytuację, że w ogóle Wołodymyr Zełenski nie wyjeżdżał z Ukrainy i to było jego twarde postanowienie i rzeczywiście w tych takich najgorętszych momentach on po prostu był na Ukrainie, Ukrainy nie opuszczał i to dotyczyło wszystkich krajów. Pierwsza jego wizyta zagraniczna była do Stanów Zjednoczonych i tutaj pojawia się od razu wątek Polski. Prezydent Wołodymyr Zełenski, opuszczając Ukrainę, za każdym razem był w Polsce. I dochodziło też do spotkań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z prezydentem Andrzejem Dudą, nie mówiąc o tym, że przecież nasz prezydent, nasi politycy byli wielokrotnie w tym czasie w Kijowie, za co, przepraszam za trywializm, obrywali w Polsce od wielu komentatorów. Przypomnę pierwszą wizytę wicepremiera premiera i wicepremiera w Kijowie, jak wtedy opozycja się rzuciła, jakie to jest nieodpowiedzialne i dlaczego polscy politycy narażają swoje życie jadąc do Kijowa. Wracając do prezydenta Zełenskiego, więc te spotkania z prezydentem Dudą oczywiście były też na terenie Polski, ale rzeczywiście brakowało tej oficjalnej wizyty w Warszawie z kilku powodów, bo rozmowa przy okazji zawsze nie wygląda najlepiej. To no tak. Jednak chce się mieć, jest taka potrzeba, żeby pokazać swojemu sąsiadowi, że jesteś naprawdę naszym partnerem, jedziemy do ciebie, a nie przy okazji wizyty w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. To jedna bardzo istotna sprawa. Druga, to też pamiętajmy o wewnętrznym elemencie ukraińskim, który ma znaczenie dla nas. No w Polsce jest rzesza Ukraińców, która stała się naszymi gośćmi po tym, jak zostali zmuszeni do wyjazdu z Ukrainy i wypadało przecież, żeby prezydent też przyjechał do swoich współobywateli. Czy ten moment jest właściwy, czy powinien być wcześniej? No ja oczywiście jestem osobą, która zawsze chciałaby w relacjach polsko-ukraińskich więcej, więc uważam, że ta wizyta jest trochę spóźniona, ale można to nadrobić rezultatami tej wizyty, jeżeli ona będzie dobra, jeżeli będą poważne deklaracje i istotne ustalenia, to fakt, kiedy ona się odbyła, stanie się o wiele mniej istotny. No będą liczyły się przede wszystkim rezultaty.
Rezultaty i oczywiście na nie czekamy, ale jeszcze na koniec zapytam się, bo to też często pojawia się w naszych komentarzach na różnego rodzaju portalach i mediach społecznościowych. Czy mówiłeś o Igorze Kołomojskim między innymi, czy Wołodymyr Zełenski jest mocno, czy najbardziej związany z tą diasporą żydowską, jeżeli miałbyś powiedzieć, tak ogólnie określić, gdzie te jego kroki najczęściej były stawiane podczas prezydentury, czy też wcześniej?
No nie, jakichś takich nie szukałbym akurat czegoś takiego, że są jakieś specjalne jego relacje ze środowiskiem żydowskim, chociaż pamiętajmy, oczywiście prezydent Wołodymyr Zełenski ma żydowskie korzenie, wcale ich się nie wypiera, one teraz odgrywają też ważną rolę propagandową, bo ciężko jest oskarżać kogoś o nazizm, jak to robią Rosjanie, a jednocześnie mieć świadomość, że jest to człowiek, który ma żydowskie pochodzenie. Ale akurat no, nie szukałbym tutaj elementu etnicznego, natomiast pewnych lobby, interesów, tak. No ja myślę, że jakby tym środowiskiem zewnętrznym, zagranicznym, które cały czas bardzo dobrze się porusza i się mocno rozpycha na Ukrainie, to są środowiska niemieckie i to trzeba mieć świadomość, że akurat tutaj jest taki, no, pewien element, który też niesie ze sobą zagrożenie. Oczywiście Niemcy są naszym partnerem, nie są wrogiem, jesteśmy razem w Unii Europejskiej, jesteśmy razem w NATO, jest to nasz sojusznik, no ale jak widać też wielokrotnie konkurent i państwo, które ma inne spojrzenie na politykę zagraniczną. A w kontekście Ukrainy i sytuacji na Ukrainie, no ma też olbrzymi grzech, bo mamy świadomość, że przecież gdyby nie polityka kanclerz Merkel, która zresztą była w doskonałych relacjach z poprzednim prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką, no to byśmy tej sytuacji wojny być może w ogóle nie mieli. To jej nastawienie i relacje z Putinem, dążenie do realizacji Nord Stream 2, w ogóle uzależnianie się od rosyjskiego gazu, doprowadziło do tej sytuacji, którą mamy. I patrząc na Niemcy, ja po prostu za każdym razem bałbym się tej sympatii do Rosji. Uważam, że Ukraina jest tylko i wyłącznie zawsze krokiem niemieckim w stronę Rosji, a dla Polski powinno to wyglądać inaczej. Dla nas celem jest współpraca z Ukrainą, szczególnie wobec Federacji Rosyjskiej.
Powiedział Paweł Bobołowicz. Paweł wróci do państwa po godzinie 9:00.
Dzisiaj trochę wyjątkowo po godzinie 9:00 będzie Ola Siemaszko w studiu białoruskim. Ja ze względu na wizytę pewnie będę się pojawiać na antenie trochę w innych godzinach dzisiaj.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Paweł Bobołowicz, redakcja wschodnia Radia Wnet. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję.
A my jeszcze państwu pokażemy raz to Konrada Tomaszewskiego. Poproszę, żeby tą książkę państwo sobie zapamiętali i przeczytali, bo Paweł ją poleca. A my już za kilka chwil łączymy się z Szanghajem, bo tam komentarze, zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego dla Xi Jinpinga do złożenia wizyty w Kijowie i reakcje Chin za kilka chwil poznamy.